ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, mam nadzieję, że jest pani bezpieczna. Nie mogliśmy się połączyć, trochę się martwiliśmy. Czy wszystko w porządku?
Tak, jak najbardziej.
Ja chciałem zapytać w takim razie, jak teraz wygląda sytuacja w afgańskiej stolicy? Jak teraz wygląda sytuacja w Kabulu? No, są takie informacje, że być może talibowie już zaczynają zyskiwać kontrolę nad lotniskiem, w którym dzieją się no, przerażające sceny w tym momencie. Czy to prawda? Czy to lotnisko jest pod ich kontrolą?
Nie jest na pewno pod całkowitą kontrolą talibów, natomiast tam już jakieś oddziały talibów zaczęły się przynajmniej zbliżać do lotniska, nad którym rzeczywiście po prostu panuje chaos. To od wczoraj, kiedy jeszcze działały połączenia komercyjne, jakieś ostatnie loty, setki tysiące ludzi zaczęły ściągać na lotnisko, żeby jeszcze próbować opuścić kraj. Oni tam koczowali przez kilkanaście godzin, wszelkie połączenia komercyjne zostały zawieszone. Są tylko operacje militarne i loty humanitarne. Państwo ewakuują z Afganistanu swoich współpracowników. No ale mimo wszystko ludzie byli zdesperowani, nie chcieli opuścić lotniska. W dodatku pojawiła się taka pogłoska, że Kanada zabiera Afgańczyków nawet bez wiz, bez paszportów. Więc kolejne dzisiaj setki tysiące osób zaczęły właśnie udawać się na lotnisko, czy to samochodami, czy piechotą, bo droga jest zablokowana. No właśnie. Są przerażające nagrania z jak marińscy biegają między ludźmi, próbują zdjąć ludzi po prostu z pasa startowego, żeby te samoloty w ogóle mogły...
Są też nagrania pokazujące, jak ludzie próbują wskoczyć do startujących helikopterów albo wręcz wchodzą na startujące ogromne wojskowe samoloty, prawda? No to jest coś, czego świat chyba nie widział od dłuższego czasu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek coś takiego widzieliśmy.
Tak, to oddaje cały dramat tej sytuacji, po prostu niesłychaną desperację tych ludzi. Są nagrania, jak kilku mężczyzn uczepiło się po prostu kurczowo kół startującego samolotu i oni potem spadli na okoliczne budynki. To jest ogromny, ogromny dramat. Więc na lotnisku Kabulu w tej chwili panuje kompletny chaos. Amerykanie wysłali tam dodatkowe 1000 żołnierzy, żeby zabezpieczyć te ewakuacje, żeby zabezpieczyć te operacje. Natomiast w mieście, tak naprawdę w mieście panuje od rana względny spokój. Jest na ulicach niewielu ludzi, jest niewiele samochodów. Widać wszędzie uzbrojonych talibów w pojazdach przyjętych od afgańskich służb bezpieczeństwa, policji, wojska. Checkpointy właśnie wojskowe, rządowe zastąpiły checkpointy talibów. Mają oni chodzić po mieście, aresztować osoby, które dopuszczały się jakiegoś plądrowania sklepów czy kradzieży. Ale mamy też bardzo niepokojące doniesienia, że talibowie chodzą na przykład od domu do domu i szukają byłych współpracowników rządu Ashrafa Ghaniego, jednocześnie ogłaszając, że ci wszyscy ludzie będą objęci amnestią.
To właśnie o tym, jak wygląda to miasto, chciałem zapytać bo przy okazji chciałem się też przywitać ze słuchaczami RMF24.pl, którzy dołączyli do nas teraz, bo tutaj mieliśmy krótką przerwę. Mówi pani o tym, że właśnie talibowie chodzą od domu do domu, tak? No z jednej strony zapanował trochę spokój, bo rozumiem, że te pierwsze godziny po tym, jak miasto zostało przejęte, one były pełne chaosu. Plądrowane były sklepy. Zdaje się, że ludzie próbowali zdobyć swoje pieniądze w bankach. Tam też dochodziło do bardzo niepokojących scen. Czy to jest tak, że teraz w samym mieście, nie mówimy o tym lotnisku, jest trochę spokojniej, czy czuje się ten niepokój, czuje się to, że za chwilę może się to wszystko zmienić na gorsze?
Jedno i drugie, prawdę powiedziawszy. Wczoraj rano wybuchła w mieście pewna panika w związku z doniesieniami o tym, że talibowie są już u bram, że całe ich zastępy już po prostu czekają przed Kabulem, tylko żeby wkroczyć do miasta. Jednak władze zapewniały, że bojownicy nie wejdą, nie będą wszczynać walk, nie będą próbować przejąć miasta siłą, że oni czekają na pokojową tranzycję władzy. Wczoraj jeszcze trwały negocjacje, trwały rozmowy pomiędzy przedstawicielami właśnie rządu w Kabulu i różnymi afgańskimi politykami, a talibami. Miał być utworzony rząd tymczasowy na okres 6 miesięcy, na jego czele miał stanąć Ali Ahmad Jalali, były szef afgańskiego MSW. Jednak nie wiadomo do końca, co się wydarzyło, nie mamy tak dokładnych zakulisowych informacji. Jednak prezydent Ashraf Ghani ostatecznie opuścił kraj, udał się z Kabulu do Tadżykistanu. W mieście właśnie zaczęło dochodzić do rozbojów, ludzie zaczęli okradać sklepy, kraść samochody. Zapanował bardzo duży chaos i dezinformacja, bo z jednej strony pojawiały się wieści, że to są członkowie różnych po prostu takich pospolitych grup przestępczych. którzy podszywają się pod talibów, używają się na przykład talibskich emblematów i dokonują z tych wszystkich rabunków. Z drugiej strony, również tak naprawdę wiarygodne doniesienia mówiły, że to są z kolei talibowie, którzy przebrani w policyjne mundury, które zabrali z opustoszałych posterunków policji. Więc wśród ludzi zapanował bardzo duży niepokój.
O tym, co się dzieje w mieście, za chwilę porozmawiamy. Ja chciałem trochę zwrócić naszą rozmowę w inną stronę, ponieważ mamy informację o tym, że Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy wysyłają albo już wysłały, albo wręcz te samoloty z tymi ludźmi na pokładzie wystartowały już z Kabulu i lecą do krajów docelowych. Na pokładzie tych samolotów nie tylko dyplomaci i obywatele tych krajów, ale też Afgańczycy, którzy z nimi współpracowali. Dziwi panią, że Polska jeszcze tego nie zrobiła, no bo co prawda zostało wydanych 45 wiz humanitarnych, ale na razie o ewakuacji na przykład wojskowym samolotem nie słychać.
Owszem, wizy zostały wydane, przynajmniej to ogłosił premier Morawiecki, że my je w swojej łaskawości wydamy naszym afgańskim współpracownikom i ich rodzinom. Już pomijam fakt, że te 45 jest o wiele za mała liczba. Ale przede wszystkim te wizy Afgańczycy dowiedzieli się, że mogą sobie odebrać w naszej ambasadzie w New Delhi. Więc pytam, jak oni mają dostać się w tej chwili do New Delhi. Z tego kraju nie da się wyjechać. Wszystkie przejścia graniczne są pod kontrolą talibów. Jedyny sposób, żeby opuścić kraj, to jest właśnie przez lotnisko w Kabulu, które w tej chwili właśnie są tylko operacje wojskowe i te humanitarne. Inne kraje zabierają, tak jak pan powiedział, nawet naprawdę niewielkie kraje, które miały tu niewielką obecność, tych współpracowników miały bardzo mało. Słowacy wysłali samolot, żeby ewakuować stąd 3 osoby. Nasi afgańscy współpracownicy nie wiedzą, co ich czeka. Ich życie jest po prostu w tej chwili w bezpośrednim zagrożeniu. Mamy informację, że zginęło z rąk talibów już co najmniej kilku byłych współpracowników zachodnich misji wojskowych. My wiedzieliśmy, że oni będą w niebezpieczeństwie. Mieliśmy czas, żeby tę ewakuację przygotować. Natomiast nie wiem, prawdę powiedziawszy teraz, co się z nimi stanie, ponieważ czas na wywiezienie z kraju tych ludzi po prostu się kończy.
No właśnie, ile czasu jeszcze zostało? Widzimy tłumy ludzi na lotnisku, widzimy kolejne samoloty odlatujące, one już tam przecież nie wrócą w wielu przypadkach. Szef ukraińskiego MSZ-u powiedział, no to co pani, to lotnisko w Kabulu to jest teraz miejsce ostatniej nadziei dla tysięcy ludzi. To jest rzeczywiście tak, że to jest ostatni moment, żeby oni wyjechali i no, uciekli przed śmiercią z rąk talibów?
Myślę, że to jest bardzo możliwe, ponieważ no, Amerykanie będą ochraniać to lotnisko, Amerykanie będą je zabezpieczać, dopóki nie skończą ewakuacji swoich obywateli, swojego personelu, swoich współpracowników. No, są jeszcze inne kraje NATO, kiedy po tym kontrolę nad lotniskiem, co się wydaje wielce prawdopodobne, bo początkowo miała to robić Turcja, takie było założenie, że Turcja jako członek NATO będzie ochraniać lotnisko Ashrafa Ghaniego. Jednak na ten moment wydaje się, że kontrolę nad lotniskiem przejmą po prostu talibowie. No, nie wiemy, czy talibowie pozwolą nam wtedy wylądować, żebyśmy ewakuowali stąd współpracowników, których oni uważają za zdrajców. Więc to może być nasze ostatnie kilkanaście godzin, żeby w bezpieczne miejsce do Polski zabrać dziesiątki ludzi wraz z ich rodzinami, których życie jest teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlaczego polski rząd nie reaguje? Dlaczego nie ma żadnego planu ewakuacji? Dlaczego poza tą deklaracją premiera o 45 wizach ani MSZ, ani Ministerstwo Obrony nie chcą w ogóle odpowiadać dziennikarzom?
No, MSZ mówi, że nie chcemy mówić o tych planach, bo nie chcemy ich narażać, tych planów. Tak zdaje się wiceminister Paweł Jabłoński dzisiaj powiedział, że mamy jakieś plany, ale nie będziemy o nich mówić, bo nie chcemy, żeby one się nie udały. Nie chcemy, żeby te plany nasze zawiodły.
To jest oczywiście dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Ja bym się zdziwiła, gdyby oni się dzielili publicznie szczegółowymi planami dotyczącymi ewakuacji. Natomiast jesteśmy tutaj w kontakcie jakby grupą osób, które zajmują się, jakby starają się jakoś dokonać tej ewakuacji, czasami przekonać rząd do tej ewakuacji. I no nie wiem, ja ze swojej strony z żadnych źródeł o żadnych tego rodzaju planach nie słyszałam. Z moich informacji wynika, że nie ma w tej chwili widoków na żaden transport lotniczy, że takie plany nie istnieją. Więc jeśli MSZ rzeczywiście je ukrywa, to ukrywa je naprawdę bardzo skutecznie, bardzo głęboko.
Do MSZ-u kwestii za chwilkę jeszcze wrócimy. Ja chciałem zapytać o takie obrazki, które zapadają w pamięć. Talibowie po zdobyciu Pałacu Prezydenckiego recytowali tam Koran, zapowiadali wprowadzenie prawa szariatu. Co teraz czeka Afgańczyków? A może właściwie bardziej precyzyjnie, co czeka afgańskie kobiety? Przez ostatnie 20 lat miały dostęp do szkół, uniwersytetów, pracy. Czy teraz to się wszystko skończy?
Talibowie oczywiście deklarują, odkąd zaczęli w ogóle negocjacje z Amerykanami na temat ich wycofania, że oni się zmienili, że oni odrobili te lekcje.
Tak,
że
pamiętam, pozwoli pani, że przerwę, pamiętam rzecznika talibów wczoraj w BBC mówił, że kobiety będą mogły pracować, uczyć się, o ile będą zakrywać twarz. Ludzie w Afganistanie wierzą w te zapewnienia?
Nie, ludzie w to nie wierzą, Afganki absolutnie w to nie wierzą, bo po prostu już dzieje się zupełnie inaczej w tych prowincjach, które wcześniej opanowali talibowie. Mieszkańcy relacjonują, że w wielu dystryktach na przykład kobietom zabroniono wychodzić z domów bez męskiego opiekuna, że kobiety wygnano z ich biur, z miejsc, gdzie pracowały, zabroniono im tam wracać, zabroniono im przychodzić do pracy. Talibowie zabronili studentkom w Heracie przychodzić na uniwersytet. Tam kobiety stanowiły ponad połowę studentek tego uniwersytetu. Oni oczywiście zapytani o to oficjalnie cały czas się od tego odżegnują, twierdząc, że to jest rządowa propaganda, że to są absolutnie nieprawdziwe doniesienia. No jednak relacje mieszkańców, którzy są w tych miejscach i którzy się tutaj kontaktują z nami za pomocą różnych mediów społecznościowych czy telefonów, i relacje tych mieszkańców, którzy uciekli po prostu z tych opanowanych przez talibów prowincji, którzy w ostatnich dniach tysiącami dotarli do Kabulu, no nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, co czeka kobiety pod nowym talibskim reżimem.
W Kabulu też chyba widać, no zapadł mi w pamięć taki obrazek, kolejny zresztą, mężczyzny zamalowującego no, dużą twarz kobiety na jakimś salonie kosmetycznym czy na jakimś butiku. No trudno powiedzieć, co to było za miejsce, ale w każdym razie była odkryta twarz kobiety, ona była zamalowywana białą farbą, żeby jej nie było widać. Czy to widać na ulicach Kabulu częściej, czy no po prostu, no, czy ta obecność talibów jest widoczna, może niekoniecznie przez samą ich obecność fizyczną, ale przez reakcję ludzi na to, którzy na przykład nie chcą wychodzić na ulicę albo już zmieniają swój ubiór?
To zdecydowanie tak. Myślę, że kobiety będą teraz bardzo się obawiały jakiegokolwiek wyjścia na ulicę. No, na ulicach nie widać kobiet. Oczywiście nie jest też tak, że do wczoraj kobiety tłumnie chodziły po Kabulu, bo było ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Natomiast teraz nie widać, żeby one wychodziły w ogóle. Na pewno będą bały się wychodzić bez zasłoniętej twarzy, co wcześniej w Kabulu zupełnie nie było popularne. Naprawdę bardzo nieliczne kobiety nosiły burkę i zresztą często były to żebraczki. Kobiety raczej nosiły po prostu hijab. Widać już zmiany w mediach. Nie widziałam od rana w żadnym afgańskim medium, żadnej telewizji, ani jednej na przykład kobiecej prezenterki. Nie słyszałam też za bardzo, żeby gdziekolwiek puszczano muzykę. Muzyka też jest talibom solą w oku. Więc tak jak mówię, mimo tego, że oni zapewniają o bardzo różnych rzeczach, właśnie o prawach kobiet, o amnestii dla poszczególnych grup, jak współpracownicy naszych misji, czy rządu, czy wojskowych. No, w zderzeniu z rzeczywistością mamy liczne, bardzo wiarygodne, dobrze udokumentowane raporty, że wygląda to zupełnie inaczej. Mieszkańcy nie dają wiary tym zapewnieniom. I to jest chyba najgorsze, że istnieje bardzo duży rozdźwięk między tą oficjalną narracją, a tym, co się dzieje, że nikt tak naprawdę nie wie, co może się wydarzyć. Tutaj z jednej strony talibowie nawołują właśnie pracowników byłego już rządu, Ashrafa Ghaniego. Mówią, że oni mogą wrócić do pracy, żeby się do nich zgłosili, żeby się z nimi po prostu dogadali, żeby im ich amnestia. Z drugiej strony słyszę, że talibowie chodzą po Kabulu od domu do domu ze swoją taką listą egzekucji i szukają jednak niektórych byłych pracowników rządu. Więc ludzie są zastraszeni, ludzie są przerażeni, no co widać po tym, jak desperacko próbują opuścić kraj.
Tak, wydostać się z kraju właśnie na lotnisku. Jeszcze wracając do tej takiej rzeczywistości dziennikarskiej, do pani osobistej rzeczywistości, wyobrażam sobie sytuację, że talibowie po jakimś ustabilizowaniu władzy w kraju no będą chcieli raczej ograniczyć dostęp zagranicznych dziennikarzy, którzy przecież mówią to, co widzą, a niekoniecznie są kontrolowani przez reżim. Obawia się pani, że będą panią talibowie próbowali zmusić do wyjazdu? A czy może sama pani planuje wyjechać, czy chciałaby pani na razie zostać w Afganistanie?
Że wyjazdu z ręki talibów to jest najmniejsza moja obawa. W sensie, że będę szczęśliwa, jeśli tak się skończy, że będą po prostu chcieli mnie wyrzucić z kraju.
Obawia się pani czegoś gorszego?
Talibowie stwierdzą, oczywiście znowu, talibowie oficjalnie twierdzą, że zagraniczni dziennikarze są bezpieczni. Oni wręcz stwierdzili, że my będziemy mogli zostać w kraju, wykonywać naszą pracę. No, tak jak pan powiedział, to się wydaje naprawdę mało prawdopodobne, żeby talibowie pozwolili tutaj zostać dziennikarzom, którzy będą informować cały świat o ich ewentualnych nadużyciach, o ich zbrodniach wobec ludności cywilnej, o ich łamaniu praw człowieka. Wydawałoby się rozsądne z ich strony, żeby przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, kiedy będą tutaj konsolidować te władze, kiedy będą starać się o międzynarodową legitymację, powstrzymać się od wszelkich ataków na obcokrajowców, szczególnie na dziennikarzy, bo to zawsze wywołuje przecież bardzo duże międzynarodowe poruszenie, kiedy jakiś dziennikarz jest atakowany. Z drugiej natomiast strony, talibowie po pierwsze nie są monolitem. No, tak jak już widać, nie jest tak, że talibskie przywódcy mają jakąś absolutną władzę nad wszystkimi swoimi bojownikami. I też tak ze strony psychologicznej ci ludzie wrócili teraz do władzy po 20 latach. Wielu z nich na pewno czuje jakąś chęć zemsty na tych obcych siłach, które uważali, że okupowały przez te wszystkie lata Afganistan. Nie wiadomo, do czego może to ich popchnąć. Być może teraz właśnie wypuszczeni po tych 20 latach, kiedy triumfalnie powrócili, będą chcieli jakoś zademonstrować właśnie swoją moc, będą chcieli zademonstrować swoją siłę. Więc tak naprawdę bardzo trudno przewidzieć, czy w tej sytuacji weźmie górę rozsądek i pragmatyzm, czy jednak może dojść do jakichś bardzo nieprzyjemnych sytuacji.
No właśnie, to jest pytanie, czy ci talibowie, którzy twierdzą, którzy składają jakieś deklaracje, przywództwo talibów, będzie w stanie zapanować nad tymi, którzy tych deklaracji wypełniać nie chcą, którzy, tak jak pani mówi, będzie im zależało na przykład na zemście albo na odegraniu się na ludziach, którzy dotychczas sprawowali władzę. Co czują ludzie w Afganistanie, kiedy, co czuli, co mówili, kiedy widzieli to, że armia tak naprawdę nie stawia oporu, kiedy widzieli to, że w miejsca Amerykanów tak naprawdę w ciągu kilku dni pojawili się talibowie. To wszystko się działo w zastraszającym wręcz tempie. To nie było tak. Szacunki były 90 dni do Kabulu. Stało się to w tydzień. Co mówią na ten temat Afgańczycy? Czują się zawiedzeni?
Tak, to jest coś, co tutaj zaskoczyło absolutnie wszystkich. No, nie znam żadnej osoby, ani jednej, która spodziewałaby się takiego tempa, takiego obrotu spraw. Afgańczycy czują się rozczarowani, czują się porzuceni, są wściekli również na swoją klasę rządzącą, zwłaszcza po tym właśnie wczorajszej ucieczce prezydenta Ghaniego z kraju. Oni czują się po prostu zdradzeni, czują się sprzedani, czują też, że padli ofiarą jakichś po prostu rozgrywek tutaj między światowymi mocarstwami, między afgańskim rządem, między talibami, żeby być tylko po prostu pionkiem w jakiejś grze. Oczywiście tutaj szczególna wściekłość, szczególny żal i poczucie porzucenia jest po stronie kobiet, którym przecież bardzo wiele obiecaliśmy. Prawa kobiet były jednym z naszych sztandarowych haseł, kiedy wchodziliśmy do Afganistanu. A teraz tak naprawdę nie słychać się znikąd na Zachodzie, jakby co mielibyśmy starać się zrobić, żeby upewniać się, że te prawa rzeczywiście są przestrzegane. Zachodni komentatorzy, eksperci, analitycy w ostatnich dniach często w mediach właśnie mówili o tym, że talibowie na pewno się zmienili, że oni odrobili te lekcje, że oni teraz szukają międzynarodowej legitymacji, więc że oni już takich okrucieństw nie będą się dopuszczać, że oni nie będą już represjonować połowy społeczeństwa.
No tak, słyszeliśmy te głosy, ale to, co się dzieje teraz w Afganistanie, świadczy o czymś zupełnie innym, przynajmniej na prowincji, no bo tak jak pani mówiła, są głosy z różnych miast, że dzieje się coś wręcz odwrotnego.
Tak, te kobiety, które uciekły właśnie do Kabulu z prowincji, one często po prostu płaczą, one czują się zupełnie płacone, one wiedzą, że nie są w stanie już nic zrobić. Talibowie zaczęli na przykład, w wielu miejscach są doniesienia, że kazali na przykład miejscowej starszyźnie sporządzać listę niezamężnych kobiet w rodzinach, że zaczęli właśnie chodzić od domu do domu, żądać od rodzin, żeby wydali im za mąż, talibskim bojownikom, żeby wydali za mąż ich córki, no po prostu de facto niewolnice seksualne. To są zjawiska, które wcześniej nie miały miejsca, już na pewno nie na taką skalę, to możemy raczej kojarzyć się z Syrii czy Iraku, jak z tym, jak państwo, tak zwane państwo islamskie postępowało z jazydkami. Więc te kobiety są przerażone, one są zdesperowane. No zresztą mamy cały dzień te widoki właśnie z lotniska w Kabulu. To pokazuje skalę desperacji, z jaką ci ludzie próbują opuścić kraj, ryzykując tak naprawdę własne życie, bo na tym lotnisku dochodzi do antyjskich centrum, już mamy ofiary śmiertelne. Naprawdę ludzie po pierwsze nie chcą uciekać ze swoich domów, jeśli nie mają powodu, no ale nikt już na pewno nie próbuje uciekać w tak desperacki sposób, jeśli nie czuje się rzeczywiście zagrożony.
Przerażające sceny i przerażające tempo, w jakim do tego wszystkiego dochodzi. A jeszcze chciałem zapytać, mówimy cały czas o ludziach, którzy są przerażeni, którzy próbują uciec z tego kraju często, tak jak pani powiedziała, ryzykując własne życie i ginąc przy tym niestety. A czy słychać wśród Afgańczyków głosy takie popierające talibów, mówiące okej, teraz w końcu będzie dobrze. W ogóle przebijają się takie głosy gdzieś na ulicy, w komentarzach, czy raczej ich nie ma?
No, social media to jest oczywiście bardzo specyficzna bańka, więc tam raczej takie głosy się nie pojawiają. Natomiast no, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie słyszałam nigdy od Afgańczyka, że być może lepiej będzie za talibów. Może nawet nie w Kabulu, bo tutaj też mamy, wiadomo, podziały etniczne. Talibowie to należą do grupy etnicznej Pasztunów, zdecydowana większość talibów to Pasztunowie. Kiedy przed dwoma, trzema tygodniami byłam w Kandaharze, rozmawiałam z którymś takim talibskim właśnie matecznikiem, tam ten ruch się zawiązał, to była pierwsza stolica talibów. Owszem, rozmawiałam z osobami, które, powiedziałabym, może nie tyle popierały talibów. Nie jest tak, że one czuły jakieś poparcie dla tej talibskiej ideologii, one same wyrażały wątpliwość dla bardzo wielu właśnie, dla bardzo wielu poczynań talibów, dla bardzo wielu opinii, które oni wyrażają. Z ich strony to była bardziej niechęć wobec rządu, rozczarowanie rządem, który jest no, powszechnie uważany w Afganistanie, w zasadzie już był, mówimy już o czasie przeszłym, za bardzo nieudolny, za skorumpowany. Ludzie postrzegali swoje elity polityczne jako kompletnie oderwane od problemów zwykłych Afgańczyków. Bardzo często wytykano im, że większość takich czołowych afgańskich polityków ma na przykład podwójne obywatelstwo, że często ich rodziny, jak synowie prezydenta Ghaniego, żyją za granicą. Ludzie mówili po prostu, jak mam oczekiwać od tych ludzi, że im naprawdę zależy na tym kraju, że im zależy na poprawie sytuacji, kiedy ich rodziny nawet tu nie mieszkają, oni sami mogą w każdej chwili wyjechać. Po prostu tak, więc ten rząd jakby był toczony już od dawna głębokim bardzo kryzysem legitymacji. On w wielu miejscach był bardzo nieudolny. Korupcja istniała na każdym absolutnie szczeblu rządowi, administracji, od najniższych do najwyższych. Więc no, niektórzy rzeczywiście byli w takiej sytuacji życiowej, też zależy od tego, jakby gdzie mieszkali, jaki był ich status społeczny, majątkowy, że mówili, że okej, może rzeczywiście przyjąć talibowie, oni będą bardziej sprawiedliwi niż po prostu ci skorumpowani warlordzi.
Ten kryzys, o którym mówimy, no trwa, niestety rozwija się w bardzo złym kierunku. Jagoda Grondecka była moim i Państwa gościem, dziennikarka mieszkająca w Kabulu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.